Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, rozpoczynając wczoraj nasze skupienie rekolekcyjne, zwróciliśmy naszą uwagę na to, co jest cechą szczególną tych wszystkich, którzy chcą w sposób jak najdoskonalszy naśladować Pana Jezusa, a więc na pobudkę, tak zwaną pobudkę, którą nazwaliśmy sprężyną naszego działania. I w tak zwanym przeglądzie tych pobudek zwróciliśmy uwagę na istnienie pobudek czystych, na pobudek ziemskich, no i oczywiście na zagrożenia, jakie pojawiają się dla tych naszych poruszeń. I kiedy przechodzimy do następnego kroku, który w jakiś sposób jest cechą charakterystyczną dla wszystkich, a jest cechą charakterystyczną dla tych, którzy osiągnęli pewien stopień doskonałości, to tym drugim krokiem to jest wrażliwość. Jeżeli bowiem mówimy o wrażliwości, to dostrzegamy, że właściwie wszyscy ludzie są wrażliwi. Tylko najczęściej niestety na swoim punkcie. Natomiast nas interesuje wrażliwość, ale związana z tymi wszystkimi sprawami, które dotyczą Pana Boga. Ona bowiem, ta wrażliwość albo jej brak, powoduje, czy jest przyczyną tego, kim my się stajemy, na co my zwracamy uwagę. To właśnie ta wrażliwość pomaga nam w jakiś sposób przyjrzeć się tym pobudkom, które nami kierują. Jeżeli bowiem braknie tej wrażliwości skierowanej na sprawy związane z Panem Bogiem, to wtedy pojawia się pewien automatyzm. Wtedy pojawia się pewna obojętność. Można powiedzieć, że nawet zwykła znieczulica. Jeżeli braknie nam wrażliwości, to wtedy związanej ze sprawami Bożymi, bo o takiej już mówimy tylko, to wtedy, moi drodzy, bardzo łatwo jest się pogubić, jest się zatracić i człowiek uważa, że czyni dobrze, że wszystko od niego zależy, że właściwie nie ma się na co oglądać. I to wszystko niestety jest znowu powiązane z jedną rzeczą, mianowicie z tym, o której mówi Pan Jezus. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i co dnia mnie naśladuje. Czyli jest tu mowa o znoju, o codziennym znoju. Jest tu przestroga przed tym, abyśmy, przed taką pokusą, żeby wszystko zrobić naraz. I moi drodzy, tej wrażliwości błogosławiona Hanna Chrzanowska, ona nabywała latami. Nawet jeżeli chodzi o czystość pobudki, to dopiero po latach tam w tych zapiskach swoich, bodajże to są lata 60., początek lat 60. pisze, dopiero wtedy, że ona i jej współpracownice przestały zwracać uwagę na ludzkie pochwały. A kiedy rozpoczynała jedno ze swoich dzieł, to jak wspomina, ona znała wtedy księdza Wojtyłę, tam jednego proboszcza też znała. i uważała, że to dzieło, które ona tam sobie wymyśliła, jest takie w ogóle dobre i tak dalej. No i ona tego księdza do wszystkiego przekona. Jak pisze sama o sobie, przed spotkaniem z tym księdzem, tam nie patrzyła na jakąś opatrzność Bożą, na Boże zamiary, na inne takie rzeczy, to nie patrzyła. Ona miała poczucie misji. I jak pisze, cytuję, uczyniła sama siebie kołczanym pełnym strzał. Powiedziała, że jakby ten ksiądz, ten proboszcz tam się na coś nie zgodził i tak dalej, to ona miała 1000 argumentów, żeby, prawda, go przekonać albo jakoś inaczej zmusić. No i okazało się, że po pierwszym zdaniu oczywiście proboszcz się tam zgodził i tak dalej i dopiero wtedy dostrzegła te pełnię zamysłu Bożego, dopiero wtedy dostrzegła, że istnieje coś takiego jak działanie Bożej opatrzności, Bożych natchnień. Jak pisze, było jej bardzo głupio, że tak ten kołczan tymi strzałami tak napełniła, a ani jednej nawet nie użyła. Ani jednej nie użyła. I to był dla niej bodziec do pobudzania tej wrażliwości. I kiedy mówimy o naszej wrażliwości na sprawy Boże, to moi drodzy, ona przejawia się w bardzo prostych rzeczach. Przejawia się chociażby w tym, jak czynię znak krzyża, no bo przecież to jest moje publiczne wyznanie wiary, czyli jak się żegnam, w jaki sposób czynię znak krzyża, albo jak to mówimy popularnie, się żegnam, tak wierzę. Jeżeli mówimy o tej wrażliwości, to ona się również przejawia w wielu innych momentach. I tutaj ona ukazuje nam to, co rzeczywiście jest dla nas ważne. To, co rzeczywiście jest dla nas ważne. I jak bardzo trzeba być czujnym. Jak bardzo trzeba pamiętać o tych słowach, które słyszeliśmy chociażby w śpiewie przed Ewangelią, że czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Jakże te słowa są ważne, niech świadczy chociażby taki prosty przykład. Taki prosty przykład. Tym razem to nie będzie przykład z życia błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, ale bardziej, że tak powiem, z mojego. Otóż w starych dobrych czasach, wczoraj mówiłem, że cnota roztropności to jest najpierw robienie tego, co konieczne, potem to, co potrzebne, na końcu to, co przyjemne. Ja już to dość wcześnie przetrenowałem. Więc w starych dobrych czasach, jak miałem tam te lat, no już tak nie pomnę ile, ale tak około ośmiu to było, przeskoczyłem szybko na rzeczy potrzebne. I wtedy już potrzebowałem na przykład, to były inne czasy, no to człowiek miał inne potrzeby, prawda, piłka i tak dalej, to były potrzeby. No ale żeby potrzebę zaspokoić, no to trzeba mieć pieniądze. Niestety moim pechem wtedy było to, tak uważałem, dziś to uważam za szczęście, że mój ojciec to był taki już przedwojenny człowiek, mocno przedwojenny, tylko późno się ożenił, prawda? Więc trochę był inaczej wychowany, no i on twierdził, że jak już mamy to, co konieczne i tak dalej, to on nam zapewnia, no to w ogóle to nie ma o czym dyskutować. No ale tak twierdził mój tata. Ja miałem trochę inne spojrzenie na tę sprawę. No i skąd wziąć pieniądze? Otóż czasy się zmieniają, ale wszystko inne pozostaje takie samo. Chodziłem wtedy to tu, to tam, no i miałem takiego, myśmy go nazywali wujkiem. To był już człowiek oddany jedynie słusznej wtedy partii. I tam różne teksty leciały i tak dalej. No i tam się dowiedziałem, że ksiądz ma pieniądze. Mówię, o, to jak ksiądz ma pieniądze, to wiemy, gdzie szukać. No i teraz, jak te pieniądze od księdza wydobyć? No i no, wtedy ministrantem byłem takim małym, prawda, no to tego, no ale okazja się nadarzyła. Jak człowiek mocno chce, to wszystko jedno, ile ma lat, to wymyśli, jak to zrobić. Otóż moi drodzy, zawsze była taka tam tradycja, myśmy mieli w domu ule, dość tego dużo było i zawsze tam raz na czas babcia dawała miód, żeby zanieść księdzu. Więc ja oczywiście ten miód wziąłem i tak dalej, poszedłem do ten, zadzwoniłem na plebanię, mówią, tą szczęść Boże i tak dalej. Ksiądz Franciszek do mnie mówi, no czego tam, Tadziu, chcesz? A ja do niego jednym tchem. Babcia daje miód, a on nie zdążył powiedzieć, że Bóg, dziękuję, Bóg zapłać, a tata kazał zapłacić. A że wiedziałem, po ile tata sprzedawał, no to tam proboszcz się trochę zdziwił, kasę wyciągnął i kasę miałem. No i upłynął tydzień. Tydzień trochę na mnie skóra tam, jak to mówią na złodzieju, skóra gore, więc tydzień to tak się trochę bałem. Po dwóch tygodniach już mi było, zapomniałem, po trzech tygodniach mi było wszystko jedno, tylko zdarzyła się jedna rzecz. To jest tak, jak braknie tej czujności. Po pierwsze, babcia za szybko przyszła z sumy, czyli nie poszła do swojej koleżanki. To było po pierwsze. Ale wtedy jeszcze nie byłem taki bystry jak teraz. A drugie, tata nigdy do mnie nie mówił zdrobniale. A tu nagle mi mówi, no to tadziu, to chodź po obiedzie pogadamy. Wtedy nie wzbudziło to we mnie najmniejszego podejrzenia. No i zadał tylko proste pytanie, czy zaniosłeś miód proboszczowi? Ja mówię tak, no i co? Ja prosta odpowiedź, no i nic. A tata był kowalem. Więc jak ręka poszła w ruch, to człowiek od razu objawień dostawał, wiedział co i nawet nie było niedomówień i wątpliwości, co należy czynić. No i chciał, nie chciał, pieniądze musiałem oddać. Chciał, nie chciał, pieniądze musiałem oddać. No i dobrze, że tam babcia kochała swojego wnuka. Jakiego miała, takiego miała, ale go kochała, no to w tajemnicy przed tatą dała mi te braku, bo tam nie wszystko mi się rozeszło. Dała to, co brakowało, musiałem zaiść, zanieść i oddać. No i oczywiście dzwonię na plebanię, no, szczęść Boże, to ksiądz Franciszek, a to, no czego chcesz? Ja mówię, przyszedłem oddać pieniądze. Tyle wstydu, co wtedy, to ja już się w życiu nie najem chyba, co się najadłem. Tyle wstydu, to ja już się w życiu nie najem. Natomiast co było takie urzekające w tym wszystkim, urzekające? To, że ksiądz Franciszek te pieniądze wziął i ani słowem się nie zająknął na ten temat. Ani słowem. Ja wiedziałem, co on wie. On wiedział, co ja tam sobie myślę. Co ja tam sobie myślę, przepraszam. Natomiast nic mi nie powiedział. Pokuta była taka, że potem przez kolejne 8 lat chodziłem służyć tylko na sumę. No niestety, no taka była pokuta. Czyli do końca podstawówki. Natomiast to, kiedy tak sobie później na to patrzę i sobie to przypominam zawsze to wydarzenie, to właśnie dostrzegamy, co się dzieje z człowiekiem. Wszystko jedno, czy ma lat 8, czy 80, jak zatraci tę czujność, jak zatraci tę wrażliwość na sprawy związane z Panem Bogiem. Bo w pewnym momencie oczywiście to przestało być ważne, co i jak. Najważniejsze było to, co potrzebuje. Czyli wtedy ta piłka nieszczęsna. I moi drodzy, kolejnym krokiem, o którym należy tu powiedzieć, z racji chociażby tej pierwszej soboty, to jest zawierzenie. We wstępie słyszeliśmy, że postawa Maryi urzeka nas tym, że ona rozważała Słowo Boże w swoim sercu. I oczywiście tak było. Kiedy patrzymy na Maryję i kiedy patrzymy na to, jaki ona ma wpływ na tych, którzy nie tylko uważają za swoją matkę i królową, ale także i za matkę swojej, i za matkę Syna Bożego, ale którzy uważają ją za matkę naszego powołania, to widzimy, moi drodzy, że to zawierzenie, wszystko jedno, do jakiego stanu należymy, to zapatrzenie się na Maryję, ono może wydać w naszym życiu tylko i wyłącznie błogosławione owoce. Tylko i wyłącznie błogosławione owoce. Przyglądając się bowiem chociażby życiu błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, dostrzegamy tam u niej nie tylko tę drogę, którą pokonywała codziennie do tego celu, jakim jest doskonałość chrześcijańska. Nie tylko tę drogę, która w jakiś sposób pogłębiała jej tę wrażliwość na sprawy związane z Panem Bogiem, ale dostrzegamy, ile ją to kosztowało. I najlepiej to widać chociażby w tych momentach, kiedy czytamy chociażby jej wiersze. Tak prywatnie powiem, że ja się zatrzymałem, jak chodzi o wiersze, to na Litwo Ojczyzno Moja Ty jesteś, jak zdrowie, wszystkie inne już do mnie nie przemawiają. Ale jak tak patrzymy na wiersze Hanny Chrzanowskiej, to jest tam jedna taka strofa, która kończy ten wiersz o Bożym Narodzeniu. Już zasnęło i bieleje wśród miękkiego siana, śpi panienko najmilsza, chociażby do rana. Najszczęśliwszą mi dałaś, najłaskawszą godzinę. Śpi, już ja twoje dzieci, dzieciątko, spowinę, zawinę. To ta mowa o tej godzinie, którą Maryja dała, to jest dla nas przesłanie o tym, jak ważne jest poza zawierzeniem, również, moi drodzy, to wynagradzanie w naszym życiu. Kiedy mówimy o wynagradzaniu, to najczęściej pojawia się gdzieś taki sprzeciw, że ktoś mówi, że no przecież no ja wiem, co zrobiłem i tak dalej, no ile mogę za czyjeś grzechy wynagradzać. No w tym wypadku skupiamy się na pierwszej sobocie miesiąca, czyli prawda, na tych grzechach przeciwko Bożemu macierzyństwu Maryi, przeciwko jej niepokalanemu poczęciu i tak dalej. Wszyscy to znamy z objawień fatimskich. I ktoś może powiedzieć, no jakże to tak, ile to można? I z czysto ludzkiego punktu widzenia takie pretensje mogłyby być uzasadnione. Ale oto anioł fatimski, który objawił się dzieciom już jeszcze przed samą Maryją, nauczył ich tej modlitwy. O mój Boże, wierzę Ciebie, kocham Ciebie, wierzę w Ciebie, kocham Ciebie, wielbię Ciebie. Przebacz tym, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie kochają i którzy Cię nie wielbią. Ta modlitwa, i tu znowu wrócimy do dnia wczorajszego, jest dla nas przykładem tej najpiękniejszej, czystej pobudki. Bo to ja, który mówię Bogu, że Go kocham, że w Niego wierzę, że Go uwielbiam, od razu przepraszam Boga za tych, którzy tak nie robią. To ja, to stworzenie, ten, jak to się mówi, ta kropla w stosunku do bezmiernego oceanu, nie tylko uznaję w Bogu mojego Stwórcę, ale przepraszam za te inne krople, które uważają, że one same są oceanem. I moi drodzy, to wynagradzanie w naszym życiu, jak i w życiu błogosławionej chociażby Hanny Chrzanowskiej, ono stanowiło bardzo wielką wartość. Widzimy jej chociażby jej zaangażowanie w to wszystko, co tam działo się na tym synodzie krakowskim. Widzimy to jej zaangażowanie w to wszystko, żeby te dzieła, jak to się dzisiaj ładnie nazywa, żeby one się nie tylko rozwijały, ale i nie tylko, żeby wydawały, jak to się ładnie mówi dzisiaj na przykład tak dość często, że aby wydały obfite owoce i tak dalej. Obfitość owocu, o tym, czy owoc jest obfity, czy nie, to tylko zależy od naszej pobudki, ale to ocenia Pan Bóg. Natomiast my winniśmy się modlić, ażeby to były błogosławione owoce w naszym życiu, czy w życiu innych ludzi. Błogosławione. I dlatego, moi drodzy, tak ważne jest to przejście od tej czystej pobudki do tej wrażliwości związanej ze sprawami dotyczącymi Pana Boga. I później oczywiście to zawierzenie, tak jak Maryja, i wynagradzanie w naszym życiu. Jeżeli my dostrzegamy ten łańcuch, bo oczywiście ktoś może nie dostrzegać, czy ktoś może uważać, że no tak może być inaczej i tak dalej, no pewnie może być. No. Jeżeli my to dostrzegamy, to dopiero wtedy, ale to już jutro, dopiero wtedy zrozumiemy ten, czy dostrzeżemy sens tego rachunku sumienia, który stworzyła błogosławiona Hanna Chrzanowska. I dopiero wtedy zrozumiemy sens rachunku sumienia w naszym życiu. Amen.